Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami jest Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam.
Pani minister, właśnie wchodzą w życie przepisy mówiące o ograniczeniu plastiku, stosowania plastików. Na zawsze żegnamy się z plastikowymi sztućcami, talerzykami, opakowaniami. Czemu tak późno?
Wdrażamy unijne ograniczenia, bo to, co zostało wpisane w ustawę, to jest dyrektywa dotycząca stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów, które są wykonane z tworzyw sztucznych. Dyrektywa obowiązuje już jakiś czas, ale w związku z pandemią COVID i sytuacją, gdzie część czy większość obywateli Polski zaczęło korzystać z żywności na wynos, częściej sięgaliśmy właśnie po takie opakowania plastikowe, trudno było jednocześnie wprowadzić zakaz ich używania, więc czekaliśmy z wdrożeniem dyrektywy i zrobiliśmy to w tym roku. Warto wskazać, że poza wycofaniem plastiku z użycia czy niektórych opakowań jednorazowego użytku, jednocześnie ta ustawa przewiduje obowiązek informowania konsumentów poprzez czytelne oznakowanie na opakowaniu o obecności tworzyw sztucznych w produkcie, czy też o ich negatywnym wpływie na środowisko, więc nie tylko ograniczenie, ale również informacja i edukacja.
Jeżeli ja jutro pójdę do restauracji, nagle okaże się, że tam leżą plastikowe sztućce, to znaczy, że teraz restauracja łamie prawo, czy jest jakiś okres, kiedy te zapasy mogą zostać wykorzystane?
Mamy okres przejściowy na to, co zostało już wprowadzone do obrotu przed 24 maja. To może być wciąż sprzedawane albo przekazywane nieodpłatnie. Może być również wykorzystywane na użytek własny aż do wyczerpania zapasów. Czyli to nie będzie oznaka, że restauracja łamie prawo. Cały czas może być na prawie. Nie chcemy też doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie z dnia na dzień trzeba będzie pozbyć się tego plastiku, który został wyprodukowany, bo byłoby to absolutnie przeciwne temu, do czego dążymy.
No właśnie chciałem zapytać o to, bo pewnie większość naszych słuchaczy zastanawia się, kiedy w miastach staną takie automaty do wrzucania butelek, które znamy z zachodnich krajów. One już się powoli pojawiają przed sklepami polskich sieci handlowych, ale chciałem zapytać o to, kiedy to będzie sankcjonowane prawem, to po pierwsze, a po drugie, te przepisy, które właśnie wchodzą w życie, mówią też o tym, że należy zwiększyć udział opakowań z recyklingu, prawda?
Tak, tutaj mamy dwa tematy. Jeden to jest system kaucyjny, nad którym rząd wciąż pracuje. To olbrzymie wyzwanie. Tutaj szukamy porozumienia również z producentami i mam nadzieję, że uda się uzgodnić takie rozwiązania, które są tak naprawdę oczekiwane przez obywateli. I dzisiaj wiele państw członkowskich Unii Europejskiej już z tych rozwiązań korzysta. Recykling to jest sytuacja gospodarki obiegu zamkniętego, czyli dążymy do tego, aby nie wyrzucać, nie pozbywać się pewnych produktów, ale starać się używać ich po raz kolejny. Stąd coraz częściej obserwujemy właśnie zamiast tworzyw sztucznych jakieś sztućce wykonane czy talerze wykonane chociażby z papieru, z recyklingu. I tutaj często też słyszymy, że to pozbywanie się plastiku dzisiaj jest trudne do zaakceptowania, szczególnie wtedy, kiedy, nie wiem, korzystamy na przykład z papierowej słomki, ona nam się mocno rozmoknie w napoju, zaczynamy mocno się denerwować na obecny rząd. Natomiast podkreślam, że jest to oczekiwanie Unii Europejskiej, że realizujemy te zobowiązania. Staramy się to robić racjonalnie i odpowiedzialnie, stąd wiele zapisów przejściowych.
Trzeba szybko pić, wtedy taka słomka nie rozmoknie. To jest taki sposób. Przez wiele lat my nie zbieraliśmy tych plastikowych butelek. I czy to teraz nie jest trochę tak, że jak kupujemy te opakowania, różne firmy, które produkują napoje, muszą sprowadzać z zachodu te recyklingowane butelki. nie przespaliśmy trochę tego okresu?
Patrząc na ostatnie lata i również na poziom odzysku odpadów, który nam się systematycznie zwiększa w naszym kraju, to myślę, że stopniowo Polacy zrozumieli i już nie kwestionują potrzeby segregowania odpadów. Mało tego, ja powiem, że w naszym województwie, kiedy odwiedzam naszych mieszkańców, widuję na spotkaniach się spotykam z lokalną społecznością, to ta świadomość jest bardziej naturalna i częściej wdrażana, bo wynika po prostu z gospodarskiego podejścia do życia. Częściej na naszych osiedlach, w naszych gospodarstwach domowych, na przykład na wioskach, gromadzimy odpady i je kompostujemy, aby móc później wykorzystać jako nawóz. Częściej segregujemy, na przykład tutaj w Warszawie, gdzie mam przyjemność funkcjonować od paru lat, do niedawna jeszcze był podział wyłącznie na śmieci czy odpady suche i mokre i bardzo trudno było przekonać warszawiaków, że należy segregować jeszcze na kilka frakcji, więc myślę, że duże miasta mają dużo więcej do nadrobienia niż mieszkańcy naszego województwa i to jest ta sytuacja, kiedy mogliby się od nas uczyć.
Zmienimy temat, porozmawiajmy teraz o parkach narodowych, które niedawno miały właśnie swoje święto. Dwa piękne parki narodowe w województwie zachodniopomorskim, Woliński Park Narodowy, a także Drawieński Park Narodowy. Zna pani w swoim otoczeniu takie osoby, które jeszcze w parku narodowym żadnym nie były?
Tak się składa, że zdarzają się takie osoby, z którymi jak rozmawiam, to są zaskoczone, że parki narodowe funkcjonują. Nie miały być może okazji ich odwiedzić, natomiast ja często przekonuję do tego, że mamy w Polsce wyjątkowe perełki. To są ewenementy naprawdę nie tylko na skalę europejską, ale i na skalę światową. Każdy z parków w Polsce różni się od siebie. Każdy ma do zaoferowania coś wyjątkowego, czego nie spotkamy nigdzie indziej. Również kiedy podróżuję po świecie, staram się odwiedzać rezerwaty i parki narodowe w innych państwach, doceniając to, jak pięknie chronią przyrodę, ale często widzę, że naprawdę inne państwa mają nam czego zazdrościć.
To prawda. Zastanawiam się, z czego wynika to, że my tak niechętnie odwiedzamy parki narodowe, bo to, że mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego jadą sobie na południe i tam chodzą po parkach narodowych, to jest raczej zrozumiałe. Natomiast nie korzystają z tego, że mają tuż obok park narodowy, czy to Woliński, czy Drawieński. A tak jak pani powiedziała, to są piękne parki i bezpłatne dla mieszkańców, którzy graniczą z tymi parkami, tak? Bo powiedzmy, że w przypadku Wolińskiego Parku Narodowego takie opłaty niedawno zostały wprowadzone, ale mieszkańcy, którzy żyją na terenie tego Parku Narodowego, to znaczy gmin, na których ten Park Narodowy żyje i także sąsiaduje, mają wejście za darmo.
Myślę, że część Polaków, którzy jeżdżą w góry, nawet nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że odwiedzają właśnie teren Parku Narodowego i często są też zaskoczeni tym, że napotykają tablice. Jadą po prostu po piękne krajobrazy górskie. Natomiast chyba nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że tuż za progiem, tuż za rogiem mogą piękne krajobrazy wybrzeża klifowego, wyjątkowego w skali europejskiej zobaczyć w Wolińskim Parku Narodowym, czy też mogą zobaczyć niezwykłe bogactwo przyrodnicze w Drawieńskim Parku Narodowym, bo tam mamy blisko 1000 gatunków roślin naczyniowych, co powoduje, że nawet w tak bardzo zalesionym obszarze, jakim jest nasza Polska, nasz kraj, trudno znaleźć drugi tak bogato tak bogaty w gatunki obszar tutaj akurat Parku Narodowego. Więc zachęcam do odwiedzania Wolińskiego, Drawieńskiego. Choćby w Wolińskim warto zobaczyć zagrodę pokazową żubrów, zwłaszcza w tym roku, bo w tym roku obchodzimy stulecie odtworzenia dla świata populacji żubrów i warto też podkreślić, że inicjatywa w walce o ten gatunek wyszła właśnie z Polski. Polski myśliwy, przyrodnik Jan Stolzmann w 1923 roku w Paryżu na spotkaniu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody zaproponował walkę o żubra i to się dzisiaj udało. Mamy 2603 żubry w Polsce, a światowo można powiedzieć, że co czwarty żubr na świecie jest Polakiem. I takie żubry można zobaczyć choćby w Wolińskim Parku Narodowym.
Proszę bardzo, jaka ciekawostka historyczna. A teraz z Międzyzdrojów, z Wolińskiego Parku Narodowego przenieśmy się niedaleko do Świnoujścia. Tam powstaje terminal instalacyjny morskich farm wiatrowych, czyli będziemy mieli zieloną energię elektryczną.
Tak, to jest ambitny cel, który mamy zapisany w polityce energetycznej naszego kraju. To jest kwestia walki o bezpieczeństwo energetyczne. Dzisiaj szczególnie doceniamy ten temat w kontekście wojny na Ukrainie, napaści Rosji i tego, że okazało się, jak dużymi konsekwencjami skutkuje negatywnymi, skutkuje uzależnienie się państw członkowskich Unii od surowców z kierunku rosyjskiego. Również dzięki rosnącemu udziałowi odnawialnych źródeł energii, tutaj szczególnie energetyki wiatrowej na morzu, mówimy o zmianie miksu krajowego, jeśli chodzi o energię. Mówimy o budowie konkurencyjnej gospodarki przyszłości, takiej, która jest przyjazna dla klimatu i takiej, która jest przyjazna dla środowiska.
Pani była w zeszłym tygodniu odwiedzić teren, na którym powstaje taki terminal, taki port instalacyjny morskich farm wiatrowych. Ta inwestycja, zdaje się, bardzo szybko powstaje. Nie ma już tam części budynków. Za chwilę rozpoczną się prace przy budowie nabrzeży, także przy budowie kolejnych budynków i zabudowań. Ta inwestycja ma szansę na szybkie powstanie?
Niedawno, bo dopiero na jesieni minionego roku, spotykaliśmy się właśnie w tamtym miejscu na podpisaniu umów. Teraz obserwujemy kolejne kroki, co pokazuje, że konsekwentnie zmierzamy do osiągnięcia celu, a tym celem jest to, żeby właśnie morskie farmy wiatrowe na wodach Bałtyku były budowane z polskiego portu, aby ta obsługa projektów morskich farm wiatrowych była terminowa i pewna. I jednocześnie dajemy poważny impuls rozwojowy dla całego regionu naszego województwa, dla Pomorza Zachodniego, bo to są dziesiątki, jeśli nie setki miejsc, nowych miejsc pracy. To są innowacyjne technologie. Tworzy nam się zupełnie nowa gałąź gospodarki. To pokazuje, że silne Pomorze Zachodnie będzie jeszcze mocniejsze, jeszcze silniejsze i mam nadzieję jeszcze bogatsze.
W piątek w Twoim radiu wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska była moim, waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.